Lektury Paranormalium.
Dziś w naszych lekturach zajrzymy do jednej z najważniejszych polskich publikacji o tematyce ufologicznej. Będzie to pierwszy tom książki Goście z kosmosu, nieznane obiekty latające, autorstwa Lucjana Znicza, wydanej w 1983 roku nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej. Na antenie w odcinkach zaprezentujemy rozdział ostatni, opisujący najciekawsze obserwacje obiektów UFO na przestrzeni wieków. I na koniec starożytność. Po raz pierwszy w tym wyczerpującym przeglądzie historycznym wszystkich przez całe tysiąclecia niepokojących ludzkość tajemniczych zjawisk, mimo dalszego konsekwentnego cofania się w przeszłość, daty będą rosły. Bowiem prawie wszystkie lata tego rozdziału są już sprzed naszej ery. Zacznijmy od cesarza rzymskiego, Pertinaxa, który zresztą, wbrew swemu imieniu, oznaczającemu trwały, panował zaledwie 3 miesiące. W ciągu swego krótkiego okresu władzy zdążył jednak wybić monetę, na której wyobrażona została kula z 4 wypustkami, niewolniczo wręcz naśladująca kształt naszych pierwszych satelitów ziemskich. Przypadkowa to zbieżność, czy może autentyczny rysunek z modelu? Schneider twierdzi, że monety Pertinaxa do dziś znajdują się w Muzeum Archeologicznym imienia Federico Eusebio w Alba we Włoszech. A więc rzecz do sprawdzenia. A dalej informacja pochodząca od żyjącego między 45 a 120 rokiem naszej ery greckiego pisarza i filozofa Plutarcha z Chironei. W jednym ze swych 46 żywotów równoległych, opisując życiorys znanego do dziś ze swych bogactw i umiejętności ich wykorzystywania konsula rzymskiego Liciniusa Lucullusa, wspomina on, iż w czasie walki tego ostatniego z królem Pontu Mitrydatesem, był to rok 74 przed naszą erą, na niebie pojawił się nagle jakiś ognisty dzban, który rozproszył armię Mitrydatesa, ratując siły konsula rzymskiego. Również znakomity encyklopedysta rzymski Caius Plinius Secundus, także żyjący między 23 a 79 rokiem naszej ery, w rozdziale 34 drugiej księgi dzieła swego życia, Historia Naturalis, pisze dosłownie: gdy Lucius Valerius i Gaius Marius byli konsulami, był to więc rok 85 przed naszą erą, przeleciała przez niebo płonąca i sypiąca iskrami tarcza. Według Schneidera zresztą, poza tą jedną skromną notatką w 37 księgach Historia Naturalis, Pliniusz wymienia jeszcze 26 dalszych zagadkowych zjawisk powietrznych. Także następny z historyków rzymskich, Julius, zwany Obsequens, czyli usłużny, autor Liber Prodigiorum, pod rokiem 91, oczywiście przed naszą erą, podaje taką oto niewytłumaczalną obserwację. Przy Spoletii upadła złocista kula ognista na ziemię i poczęła się powiększać. Następnie uniosła się ponownie z ziemi w kierunku wschodnim i była tak wielka, że potrafiła zaćmić słońce. Schneider zresztą znów stwierdza, że poza tą notatką Julius Obsequens wymienia jeszcze dalsze 62 niezwykłe fenomeny powietrzne. Następny znakomity filozof i mąż stanu, znany zresztą do dziś głównie jako obrońca sądowy, Marcus Tullius Cicero, żyjący w latach 106 do 43 przed naszą erą, w pozostawionych przez siebie pracach 9-krotnie wymienia tajemnicze zjawiska powietrzne. Ciekawe informacje z tej dziedziny podaje także najwybitniejszy chyba historyk Rzymu, Titus Livius, żyjący wprawdzie już na przełomie starej i nowej ery, bowiem urodził się w roku 59 przed naszą erą, a zmarł w roku 17 naszej ery, ale w swych 142 księgach dziejów Rzymu opisujący całą jego historię ad urbe condita, czyli od założenia miasta. Mianowicie w 62 rozdziale Księgi 21, a także w 1 rozdziale Księgi 22, umiejscowiając te wypadki w roku 218 przed naszą erą, pisze on: w okręgu Amiterno widziano w wielu miejscach mężczyzn przybyłych z daleka w białych szatach. Przy Preneste pojawiły się na niebie rozżarzone lampy, przy Arpi zawisła na niebie tarcza. Na niebie pojawiły się zjawy okrętów. Wilkins twierdzi zresztą, że Titus Livius łącznie we wszystkich swych księgach wymienia 8-krotnie różnego rodzaju zagadkowe zjawiska powietrzne, poczynając od opisu fenomenu nad Zatoką Wenecką w roku 213, a kończąc na zjawisku nad Umbrę w roku 16, cały czas oczywiście przed naszą erą. Schneider jednak zwiększa ilość zarejestrowanych tego typu obserwacji przez Liviusa aż do 30. Obserwacje zresztą sięgają jeszcze głębiej w czas, nawet poza założenie miasta. Wielu autorów cytuje przykłady takich zjawisk z czasów panowania Aleksandra Macedońskiego od roku 356 do 323 przed naszą erą. I tak Herbert pisze, iż w roku 332 przed naszą erą Blumrich, a za nim Domański, nieprawidłowo zmieniają tę datę na rok 329, autor zaś podpisujący się literami JJ z krakowskiego pisma Przekrój z maja 1978 roku nawet na rok 322, zapominając o tym, że już rok przedtem Aleksander Wielki zmarł w czasie oblężenia Tyru przez Aleksandra Wielkiego, obecnie miasto Sur w Libanie, ukazały się nad obozem wojsk macedońskich tajemnicze obiekty. Określono je jako latające tarcze. Było ich 5 i poruszały się w szyku trójkątnym z dużą tarczą na czele, podczas gdy pozostałe były mniej więcej o połowę mniejsze. Krążyły powoli nad obleganym miastem, obserwowane ze zdumieniem przez tysiące wojowników obu walczących stron. Nagle z większego obiektu wystrzeliła błyskawica, która spowodowała zawalenie się części murów. Następne błyskawice, uderzając w mury obronne, spowodowały powstanie wyłomów i utorowały oblegającym drogę do miasta. Potem tarcze oddaliły się z nieopisaną prędkością. Jednak i Aleksander Macedoński, podobnie jak 1000 lat po nim Karol Wielki, miał okazję przekonać się, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Bo w okresie, gdy po wielu zwycięskich podbojach wyruszył na Indie, te same świetliste tarcze skierowały się dla odmiany przeciwko niemu. Schneider twierdzi, że kronikarz Aleksandra Wielkiego opisał 2 dziwne aparaty latające, które wielokrotnie spadały na armię króla, aż w końcu wojska, konie, a nawet bojowe słonie wpadły w panikę i nie chciały przekroczyć rzeki. Autor ten cytuje dosłownie informacje owego kronikarza. Były to wielkie, błyszczące, srebrne tarcze, z których tryskał ogień, które przyszły z nieba i do niego wróciły. Bardziej konkretne, dotyczące zapewne tego właśnie wypadku, dane przytacza Berlitz w The Bermuda Triangle w roku 1974. Stwierdza on, że zdarzenie miało miejsce nad rzeką Jaxartes w roku 329 przed naszą erą, stąd zapewne błędne daty zjawiska poprzedniego w cytacie Datat sich der Himmel auf z książki Józefa Blumricha Niebo się otwarło w czasie pochodu Aleksandra Macedońskiego do Indii, przy czym Arystoteles, był on długoletnim wychowawcą Aleksandra i być może równocześnie owym kronikarzem, który znał dobrze dyski greckich atletów, po raz pierwszy nazwał te obiekty latającymi dyskami. Również starożytne księgi tybetańskie wspominają o jarzących się latających obiektach, w literaturze hinduskiej zaś, m.in. w Samarangana Sutradhara, znajdujemy wzmianki o niebieskich i powietrznych powozach, świecących chmurach na niebie i wielu innych podobnych do dysków obiektach o niezwykłej manewrowości. Mało tego, w sanskryckim eposie rycerskim Ramayana znajdujemy opis porwania ziemianki Sity przez księcia Ravana, który to opis niewiele odbiega od współczesnych wersji uprowadzenia przez UFO. Niezliczona ilość mieszkańców leśnej krainy obserwowała haniebny czyn, czytamy tam, i widziała, jak potężnie uzbrojony Raksza uniósł biedne i bezradne dziewczę do góry, wsadził je do niebieskiego wozu, zaprzężonego w uskrzydlone osły, złote i promieniste, żwawonogie jak niebieski rumak Indry. Potem uniósł się niebiański wóz ponad pagórkami i zalesionymi dolinami. I wreszcie ostatnia wieść, jaka dotarła do nas z niezmierzonej już wręcz otchłani wieków, bo aż sprzed 3500 lat. Panujący wówczas w Egipcie faraon 18 dynastii, Totmes lub Tutmozis III, żył on między 1504 a 1450 rokiem przed naszą erą, podobno pozostawił po sobie roczniki, wśród których mowa jest o najstarszej zarejestrowanej na Ziemi obserwacji nieznanych obiektów latających. Rzecz szczególna. Przez okres 3500 lat, jakie liczyć ma ów papirus, najbardziej burzliwe i zagmatwane losy spotkały go w ciągu zaledwie kilkunastu ostatnich lat, kiedy już wyszło na jaw, czego on dotyczy. Dokument trafił mianowicie do rąk ówczesnego dyrektora Biblioteki Watykańskiej, profesora Alberta Tulli, który dał go do przetłumaczenia księciu von Rachewilz. Niestety, wkrótce po ujawnieniu treści papirusu, profesor Tulli umiera i całe jego mienie przechodzi na rzecz brata, ówczesnego proboszcza Lateranu, a po jego śmierci spadek rozbierają dalsi spadkobiercy, gubiąc ostatecznie ślad niezwykłego dokumentu. Próbę jego odszukania podjął jeszcze attaché naukowy amerykańskiej ambasady w Rzymie, dr Rumberg, lecz łatwo z tego zrezygnował, gdy dyrektor działu egiptologii Muzeum w Watykanie dr Nolli podobno dał mu do zrozumienia, że profesor Tulli był egiptologiem tylko z amatorstwa, a także księcia von Rasiewilca nie można w tej dziedzinie nazwać ekspertem. Sprawa więc, już od samego początku dość tajemnicza, teraz wydaje się dodatkowo dziwna. Dezawuując posiadacza dokumentów, odmawia się wartości nieznanemu przecież w ogóle samemu dokumentowi, a już wręcz staje się podejrzana, gdy okazuje się, że opinie o profesorze Tullim i von Rasiewilcu opublikował w swej pracy dr Edward Condon, znany autor raportu żądającego zaprzestania badań nieznanych obiektów latających. Czy jest o co walczyć? Chyba tak. Spróbujmy to zresztą ocenić sami. Oto jak brzmiał ów zagubiony i a priori zdezawuowany dokument w tłumaczeniu von Rasiewilca. W roku 22, w trzecim miesiącu zimy, o 6 godzinie dnia zobaczyli pisarze Domu Życia, że z nieba opuszcza się ogniste koło. Jego miary miały łokieć szerokości i łokieć długości. Oni upadli na twarz i pobiegli do Faraona, by mu oznajmić o tym. Jego świętobliwość zamyśliła się nad tym zdarzeniem. Przedmioty z nieba były coraz liczniejsze. One świeciły jaśniej niż słońce i rozproszyły się aż do granic czterech stron świata. Armia Faraona przyglądała się temu. On sam był wśród niej. Po kolacji ogniste kręgi uniosły się w kierunku południowym w niebo. Faraon rozkazał spalić kadzidło, aby ponownie ustanowić pokój na ziemi i rozkazał całe zdarzenie opisać w rocznikach Domu Życia, tak aby zawsze o tym pamiętano. Nie chodzi jednak tylko o samą pamięć. Chodzi o wyciągnięcie pewnych wniosków. Bo o ile przegląd geograficzny nieznanych obiektów latających wykazał, jak mi się wydaje, bezspornie, że są one wszędzie, to czy ten kończący się przegląd historyczny nie udowadnia, że były one zawsze? Jakże ustosunkowała się do tego zjawiska ludzkość? Bydgoszcz, rok 1979. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy ostatni już fragment książki Lucjana Znicza Goście z kosmosu, nieznane obiekty latające, tom pierwszy. Książka wydana nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej w 1983 roku. Na antenie Radia Paranormalium zaprezentowaliśmy w całości rozdział ostatni, opisujący najciekawsze relacje z obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających, które pojawiły się na przestrzeni wieków. Lektury Paranormalium.